To jest powtórka programu.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Dziś spróbujemy porozmawiać o historii ostatnich lat XX wieku, a właściwie o głównie wydarzeniach lat 80. Trochę też porozmawiać o historii Solidarności i o pewnej drodze od Solidarności do Solidarności Walczącej. No tutaj się Państwo już domyślacie, Kornel Morawiecki moim gościem. Dzień dobry.
Kłaniam się Panu słuchaczom.
Chcę spytać, jak wyglądał ten sierpień 80. roku, jak rozumiem, przez Pana widziany z perspektywy Wrocławia?
Tak, oczywiście. Z Wrocławia, absolutnie z Wrocławia. Wie pan, no ja powiem tak, tu jesteśmy na wybrzeżu i no, niektóre miasta tego regionu odcisnęły się na nie tylko polskiej historii, ale na europejskiej. W jakim stopniu zmieniły mapę świata, bo po kilkudziesięciu latach okazało się, że rozpadł się Związek Sowiecki i impuls tego szedł właśnie stąd, z tych polskich ziem. Ale ja wtedy uświadomiłem sobie, jak pierwsze strajki takie poza obszarem tego tutaj wybrzeża, poza Szczecinem, właśnie Gdynią, Gdańskiem, jak one przeniosły się na Wrocław, wie pan, to ja wtedy teraz mówię, że to, co było takim wiatrem z nadmorza, to my, Dolnoślązacy, przenieśliśmy jako wicher nad Polskę. No bo to były strajki właściwie absolutnie solidarnościowe. Jeszcze to wtedy tak się może nie nazywało, chociaż nazywało się tak, bo ja byłem wtedy redaktorem takiego biuletynu dolnośląskiego i myśmy zostali wtedy na wakacje i dawali ulotki tego biuletynu. Rozdawaliśmy, rozrzucaliśmy je najpierw po mieście, a potem nawet ręcznie rozdawaliśmy w tramwajach i tak dalej. No i raptem te autobusy wrocławskie stanęły i zaczął się ten strajk solidarnościowy bez własnych postulatów, tylko taki, żeby te życzenia, które tutaj robotnicy Wybrzeża mieli, żeby zostały spełnione, te ich żądania, tak?
To powiedział pan robotnicy Wybrzeża.
To była taka piękna właśnie ogólnopolska solidarność. Wtedy się zaczęła. Tak jak pan mnie pytał o ten Wrocław, to ja nie mam się czego wstydzić.
To prawda, to z całą pewnością. To ja odnoszę takie wrażenie jako człowiek, który też należy do tego pokolenia, które no, ma za sobą ten staż lat 80., to mogę powiedzieć, że patrzyliśmy zawsze na Wrocław z wielką uwagą. Tym bardziej, że właśnie mówię, Wrocław bywał też znacznie bardziej radykalny od nas gdańszczan w pewnych sprawach, w pewnych postulatach, ale też i w pewnym stylu funkcjonowania tej Solidarności, a potem oporu wobec stanu wojennego. Ale to jakby inna historia, o którą chcę pana spytać już za chwilę. Jak pan patrzył na ten protest, powiedział pan, że było to Solidarność z postulatami robotników. Ale czy to było też trochę tak, że we Wrocławiu miano świadomość, że to jest z jednej strony oczywiście strajk o godne życie w PRL-u, ale z drugiej strony jest to także próba obejścia tej niemożności przezwyciężenia PRL-u?
No nie, no oczywiście, że to była jakaś próba taka sięgnięcia do tych ideałów wolności, właśnie ideałów takiej jakby pełnej niepodległości w sytuacji, która no, wydawała się nie do przeskoczenia, nie do pokonania, bo jednakże potęga tego Związku Sowieckiego, tych wojsk, które obecne były w Polsce, ale więcej jeszcze tych rakiet atomowych i tak dalej, wydawała się kompletnie nie do pokonania. Także to była próba jakby takiego wejścia w ten system i ona się w dużym stopniu powiodła. Takimi trochę bocznymi drzwiami właśnie, jak te drzwi lekko uchylono, jak tu władze zgodziły się, to wiele się na to złożyło. Przypadków takiego losu i trafu, ale również ta nasza Polska jakby taka ciągła miłość do wolności, to przywiązanie do takiej pewnej niezależności, takiej hardości polskiej, ono się nam opłaciło i bardzo się przydało też Europie i światu. Znaczy to była taka próba. To rzeczywiście te postulaty związkowe, te elementy, które wydawały się tylko być, no ale nie tylko, ale w dużym stopniu elementami takimi bytowymi, socjalnymi, one się przełożyły na kwestie światopoglądowe, polityczne, na prawdę, na prawdę głównie, też na osąd tego systemu, na to, że chociaż zmiana tej rzeczywistości w tych postulatach tej Solidarności, czy to na Wybrzeżu, czy nawet w Polsce, ona była bardzo jakby taka ulotna, bardzo, bardzo niewielka, bo ten rdzeń Solidarności no, mówił tylko o poprawie warunków pracy, warunków bytu robotników, czy w ogóle pracowników, nie tylko robotników, bo też od razu ta polska Solidarność, która nas połączyła ponad tymi takimi przedziałami zawodowymi, czy klasowymi nawet powiedziałbym. Ja tak kiedyś rozmawiałem, parę lat temu rozmawiałem tu na Wybrzeżu z przedstawicielem tej drugiej strony, bo to był ktoś, kto był prezesem, czy jednym z dyrektorów wtedy, jak się mówiło, stoczni remontowej gdańskiej. Ja mu mówię, że no wie pan, tu władza pozwoliła i wtedy po paru miesiącach nas było 10 milionów. A on mi tak ładnie powiedział, że no, panie Kornelu, to nie was było 10 milionów, tylko nas, Polaków, było 30 milionów. I tak ładnie mnie zawstydził. To mi się bardzo podobało, bo to był taki właśnie duch. To było dokonanie nie tylko jakiejś grupy, no absolutnie nie to, co teraz pan prezydent Wałęsa mówi, że to on obalił komunę. To było dokonanie po prostu milionów Polaków. I to jakby zasługi te trzeba sobie przypisać, no nie tylko nam, ale tym pokoleniom, które były przed nami, że byliśmy tak wychowani, że mieliśmy takie serca, mieliśmy takie wartości wpisane w swoje jakby zachowania, w swoją właśnie dumę, tą polską, i to nam się bardzo opłaciło.
Ja chcę spytać też o geniusz Lotzi, o to, no, na co składa się ta mozaika, z czego składa się ta mozaika gdańska, to my mamy pewnie świadomość, ale Wrocław, choć pan jest rodem z Warszawy, ale to jest takie miejsce, gdzie pamięta się pamięć Kresów Południowo-Wschodnich. To jest takie miejsce, które ma tę pamięć i która jest, podejrzewam, dla Wrocławia ważna. Czy to odgrywało jakąś rolę w specyfice tego, co działo się po 80 roku?
Myślę, że to odgrywało. Tam Wrocław miał też taką historię tuż powojenną. Znaczy ja przyjechałem do Wrocławia po maturze, którą zdałem w Warszawie, i wtedy zobaczyłem miasto. Wrocław mało ci o tym mówi. Myślę, że Gdańsk też był zburzony, ale nie tak. Nie tak, tego nie widziałem. Wrocław był po Warszawie drugim najbardziej zniszczonym miastem w trakcie II wojny światowej. Znaczy, to on zniszczony był jako miasto niemieckie jeszcze, ale potem przeszedł w nasze ręce i tam były morza gruzów, tak? To jak przyjechałem z Warszawy, to czułem się jak u siebie w domu, w tym znaczeniu, że
na gruzach.
Z ruin w ruiny, pan rozumie, tak? To tak to wyglądało, tak? A ludzie, którzy tam byli, to też byli no, ludzie bardzo nastawieni, jakby doświadczeni przez ten los, przez tą drugą wojnę światową. Ale ta mozaika, która tam się wytworzyła, taka psychologiczna, że tak powiem, kulturowa, ona była bardzo wspaniała. I do dzisiaj jestem jakby taki z tego zachwycony i tak jakby nawet trochę onieśmielony, jak chcę powiedzieć, że wie pan, konspiracją, no to my, to tam jakieś dziesiątki ludzi, drukarze, setki kolporterów, to, ale przecież ja w trakcie tego ukrywania się swojego, ja już przeskakuję, tak, bo mówię o tym, co się działo w Solidarności Walczącej. To była organizacja, która miała specyficzne bardzo jakby no, postulaty, właśnie takie zadania, tak, które inne struktury podziemia nie miały. No to ta organizacja była taka skrajna, tak postrzegana. I ja w tym czasie we Wrocławiu spotykałem się, ja wiem, może półtora, kilkudziesięciu, ponad 60 mieszkaniach mieszkałem z rodzinami, normalnie nie, że wynajmowałem jakieś mieszkania, tylko z rodzinami. Spotykałem się, ja myślę, z ponad 1000, może 1500 osób wtedy spotykałem się. I pan, panie redaktorze, no zdaje sobie sprawę, że nikt mnie nie wydał. Znaczy, oczywiście napadłem po tych 6 latach, no ale to trwało, to były lata. No to znaczy jaką pierwszorzędną próbką, że tak powiem, moralną.
To prawda.
Pan rozumie, tak, to było coś wspaniałe.
Była taka solidarność nie przez tylko, małe S, ale tak naprawdę tylko, przez same duże litery.
Nie tylko Wrocławianach, nie tylko Dolnoślązakach, ale to o nas Polakach też świadczy tak coś głębiej, tak, że to owszem, może nawet niektórzy się nie zgadzali z tym, co robimy, niektórzy uważali to za nierealne, ale donoszenie, ale sypanie, to prawda, a tym bardziej sypanie za pieniądze, wydawało im się, nie przeszło im przez
To wróćmy jeszcze na chwilę do tego roku 80. Pan należał do tych ludzi, którzy już wcześniej działali w opozycji. Jednak to było tak, że mieliśmy do czynienia z kilkoma czynnikami, które wpłynęły na ten moment, w którym rzeczywiście cała Polska zaraziła się Solidarnością. Czy pana zdaniem w tym odegrała rolę pielgrzymka papieża, specyficzna sytuacja społeczna końca lat 70., taki wyraźny, jakby to powiedzieć, nieefektywność rządów Edwarda Gierka? Czy też były jakieś inne czynniki, które spowodowały, że nagle się okazało, że to wszystko, co było przedtem jeszcze niemożliwe, kiedy była rzeczywiście jedynie garstka opozycjonistów, a teraz nagle są te miliony ludzi, którzy mówią praktycznie to samo?
Ja zwracam uwagę oczywiście na różne wydarzenia, tak jak pan powiedział, one były ważne. To były bardzo ważne i pielgrzymka wyzwoliła jakby taką śmiałość naszą narodową i pokazała, że możemy się policzyć, że nas jest bardzo dużo, że od tego pierwszego spotkania z papieżem na placu Zwycięstwa, gdy jeszcze takich tłumów nie było, poprzez następny dzień już na krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie, aż po wyjazd z Błoń krakowskich, tak, to ta liczba tych uczestników coraz bardziej rosła i w Krakowie to olbrzymia już rzesza, to milionowe rzesze żegnały papieża. To ja nie widziałem takiego zgromadzenia. Całe Błonia razem z tymi kopcami tam krakowskimi, z kopcem Kościuszki Piłsudskiego były czarne od ludzi, tak? czy pełne ludzi. Więc różne rzeczy tam się na to złożyły, ale myślę, że tak głębiej to cała nasza historia nas tak upoważnia do tego, żeby się przyznać do Solidarności, że tak powiem, i do wolności, bo to są dwie rzeczy, które myśmy podali też w tej dewizie Solidarności walczącej wolni i solidarni. Teraz to przekładamy na tą partię, którą próbuję organizować, wolni, solidarni, no bo to są takie wielkie marzenia, właściwie nie tylko polskie, ale ludzi w ogóle, ludzi.
No właśnie, ludzkie, to teraz wracając do ludzi, to przenieśmy się o rok później. Był pan z jednym z inicjatorów tego słynnego apelu do ludzi pracy w Europie Wschodniej podczas zjazdu Solidarności. To wywołało oczywiście ogromne emocje, ten apel, no, ale dokładnie jak pan mówi właśnie o tym właśnie wyzwoleniu ludzi, no to jest dość oczywiste, że myśmy szukali porozumienia z podobnymi sobie w całym bloku wschodnim, co okazało się 10 lat później zupełnie możliwe.
No co więcej, znaczy nie tylko, że możliwe, ale okazało się, że to nasze wyzwolenie i pobudza, ale w jakimś stopniu jest równoległe z chęcią wolności no innych narodów europejskich. To nie tylko polska sprawa. Wolność i solidarność to jest coś, co wyrosło z wielkiej naszej europejskiej cywilizacji, z chrześcijaństwa w dużym stopniu, z tego, że każdy z nas jest jakby dowartościowany jako to dziecko Boże, że ma przyrodzoną godność swoją i to wszystko się też stąd wzięło. No, ja powiem tak, że jeżeli chodzi o tą jakby taką sekwencję wydarzeń, to ona i tak cały czas i dla Polski, i dla świata stała się tak nieoczekiwanie. No, pan mnie już tu zaczepiał o różne sprawy związane z naszą też taką solidarnością, ale i mówiliśmy już słowo o tej Solidarności walczącej. No to chcę powiedzieć, że przecież ten rozpad Związku Sowieckiego na przykład, to co się potem stało, to było naprawdę z punktu widzenia jakby takiej jakby realnej polityki, wydawało się zupełnie fantastyczne. No nie było, powiem tak, no nie było organizacji na świecie, nie tylko w Polsce, która by w swoim programie mówiła o rozpadzie Związku Sowieckiego. No o tym nie mówił nie tylko działacze Solidarności, nie mówili o tym Prasiniuk, Bujach, nie mówił o tym Lech Wałęsa, ale o tym nie mówił również Reagan, nie mówiła pani Thatcher, nie mówił święty Jan Paweł II, prawda? Tego jakby postulatu on wykraczał poza jakby taką jakby horyzont naszych możliwości. Wydawało się, pan Brzeziński, niedawno umarły polityk polski, angielski, zmarły niedawno wielki polityk, tak, amerykański, nie angielski, przepraszam, amerykański, tak, no, był doradcą prezydenta Cartera, no, on wydał książkę Plan Gry w połowie lat 80. i on tam przewiduje, że konkurencja między Związkiem Sowieckim a Ameryką będzie istotna i będzie wyznaczała losy świata do połowy XXI wieku. A my mamy teraz 2017 rok i nie ma już od 20 paru lat.
Znaczy jest całe związku, pokolenie, które nie pamięta istnienia Związku Radzieckiego.
Sowieckiego, prawda? No to jest, więc co się stało? To jest coś, co to jest coś jakby, co tamtym ludziom, tamtym jakby no zorientowanym, tamtym ekspertom, tamtym politykom, tamtym reprezentantom potężnych narodów, tak, nie mieściło się w głowie. A nam się jakby to zaczęło mieścić.
No to tak, no ale że to no był to, ten Związek Radziecki potężny i miał też swoich sojuszników w Polsce, to wszyscy przekonaliśmy się 13 grudnia 81 roku, bo pomiędzy tym momentem, o którym żeśmy zaczęli mówić, czyli powstaniem Solidarności, jej potęgą, tymi milionami ludzi, którzy się do niej formalnie i duchowo przyłączyli, to mamy jeszcze ten stan wojenny, który jednak, co by nie powiedzieć, postawił znak zapytania nad tą polską drogą do wolności. Panu udało się uniknąć internowania, no i rozpoczyna się ta pana działalność konspiracyjna.
No to był taki wielki znak zapytania, tak jak pan mówi, bo to było jednakże uderzenie w polską nadzieję, w taką, to nie, mówi się teraz o ofiarach stanu wojennego, oczywiście każda indywidualna ofiara rodzinnie, czy tam jakby środowiskowo jest bardzo ważna, ale to było coś więcej, bo to było jakby takie próba właśnie zabicia tej naszej odwagi, tej naszej jakby śmiałości, że możemy inaczej urządzać ten świat, a ta nasza propozycja była nie tylko dla nas, może byśmy odbierali ją dla nas, ale potem dopiero właśnie jak się ten projekt załamał, jak ten stan wojenny, jak sami Polacy własnym wojskiem zdusili ten, czy próbowali wyraźnie zdusić, no bo to, bo te podziemie się tam właśnie organizowało, no jestem też trochę przedstawicielem tego podziemia, ale jak ta próba tego zduszenia w tym 13 grudnia, w tym grudniu była obecna i wyszła, rozlała się po świecie, to się razem okazało, że ta nasza propozycja trochę inna, bo to była właśnie niedoprecyzowana. Ona miała nawet ze strony władz demokratycznych czy mocarów zachodnich miała nawet pewną rezerwę, bo niektórzy uważali, że właśnie, że to jest troszeczkę taka niebezpieczna gra polska, że my tutaj przesadzamy, że my chcemy za dużo, że to się nie zrealizuje, że my tak jak zawsze, że taki rogaty naród, prawda? Ale to było bardzo i dla świata, i dla nas bardzo potrzebne.
No tak, ale czy pan nie miał na przykład takiej świadomości, że jest nas tak dużo, że robimy różne rzeczy, że wydaje się, że mamy poparcie większości polskiego społeczeństwa, a gdy generał Jaruzelski wyprowadza wojsko na ulicę, to nagle okazuje się, że w bardzo wielu miejscach ten opór jest znacznie słabszy, niż można było się spodziewać.
No, panie redaktorze, każdy normalnie myślący człowiek, normalnie jakby słuchający tego, co się na świecie dzieje i coś, co z tego wszystkiego jakby relacja siły. No. Druga wojna światowa dała kształt Europy taki właśnie pojałtański i ten kształt był właściwie gwarantowany przecież nie tylko zachowaniem sowieckim, ale również amerykańskim. No. To nie jest tak, że wszyscy sobie zdawali sprawę, przecież nikt nie będzie umierał za Polskę wtedy. Nikt by nie umierał. No. Ta dysproporcja siły była olbrzymia. To w ogóle, Solidarność była ruchem masowym, ruchem społecznym, ale Solidarność nie miała karabinów, nie miała czołgów, nie miała możliwości, była zorganizowana, ale była też spenetrowana. No teraz są różne, wychodzą te takie smutne okoliczności związane z panem prezydentem Lechem Wałęsą. To jest dla nas taka trauma, dla nas Polaków. Żałuję, że on nam już po tej transformacji informacji, nie powiedział prawdy, że ta sytuacja jakby ciąży nam do dzisiaj i że to jest coś, co nas rozbija, naszą solidarność i niszczy nasze takie poczucie właśnie takiej spoistości, takiej, no, takiej uczciwości głębokiej. No ale, ale ta siła, no, siła wojska jest rzeczywiście nie do pokonania na dłuższą, znaczy w starciu ze społeczeństwem.
No, no tak, przecież... ale też odnoszę wrażenie, że chwilę potem podejmiecie pewną drogę, która będzie no właśnie próbą jednak przeciwstawienia się tej sile, no, ale, władzy, ale myślę, że...
Konspiracyjnie.
No właśnie, no właśnie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczyło. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
To jest powtórka programu.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Smoleciński, witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj Kornel Morawiecki. Rozmawialiśmy o tych miesiącach od rozpoczęcia się rewolucji Solidarności po stan wojenny. No to chciałbym porozmawiać o tych miesiącach stanu wojennego. Co się takiego stało w tym pierwszym roku stanu wojennego, że postanowił Pan założyć Solidarność Walczącą?
Jeszcze raz się kłaniam radio słuchaczom. No wie Pan, no po prostu to było takie normalne, bo wydawało nam się, że ten opór związkowy jest niewystarczający, że nie wiem, może Państwo to nie śledziliście, ale ten początek był najtrudniejszy, ten stan, po stanie wojennym właśnie, ten stan społeczny, było przygnębienie, jednakże działacze byli winternowani, albo nie wiadomo, co się będzie z kim działo i tak dalej. Była wielka taka niewiadoma, był strach też powszechny w domach. A związek, ten związek Solidarność, no był w dużym takim jednakże rozbiciu, bo no, przez pierwsze całe 4 miesiące właściwie nie wytworzył się żadna struktura taka ogólnopolska tego związku. Były opory na poziomie regionalnym. Tutaj była jakaś stocznia, która strajkowała, potem została połamana. Była jakaś tam pierwsza, druga komisja krajowa w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie to była bardzo słaby, ten opór był bardzo słaby. Także Polska raptem z tego mitu Solidarności stała się taka pokawałkowana. Dopiero pod koniec kwietnia powstała tymczasowa komisja koordynacyjna Solidarności, gdzie wytworzyła się jakby pewna namiastka takiego podziemnego oporu na skalę kraju, tak? I to już nam, ludziom Solidarności, wtedy, którzy piersi podjęliśmy ten opór we Wrocławiu, no nie wiem, czytelnicy, słuchacze może tu gdańscy i Wybrzeża nie wiedzą, ale to właśnie we Wrocławiu zaraz w poniedziałek, 14 grudnia, ukazała się pierwsza związkowa podziemna gazeta Z Dnia na Dzień i ona właściwie regularnie potem wychodziła aż do 89 roku, ta gazeta. I to była gazeta naprawdę gazetka, no można powiedzieć, bo to jest na powielaczu czy na ramkach najpierw robiona, tak? Bardzo ulotna, ale która ukazywała się w pierwszych miesiącach stanu wojennego co drugi dzień. Że to takiej gazety nie było. Ukazała się poniedziałek, środę i piątek. Tak naprawdę z dnia na dzień. Ona kontynuowała to wydanie jawnej RKS-u, znaczy z tego zarządu regionu jawnego Solidarności Wrocławskiej. No i wiele rzeczy się złożyło, że zaczęliśmy czuć, że ten opór taki związkowy jest niewystarczający. No, taką czarą goryczy pewną, taką kroplą, która czarę goryczy przelała, to była reakcja na propozycję Rady Społecznej przy Episkopacie wtedy, przy panu prymasie Glempie o ugodzie społecznej. No bo ta propozycja dla nas, ludzi konspiracji, ludzi Solidarności, była zbyt taka ugodowa, zbyt taka nawet no, taka ustępliwa, można powiedzieć, nadmiernie, bo tak o ten stan wojenny oskarżała prawie że porówno obie strony, zarówno stronę rządową pana generała Jaruzelskiego, jak i stronę społeczną Solidarność, tak? I nam się to wydawało skrajnie niesprawiedliwe i takie jakby no trochę poniżające dla ludzi Solidarności. Tym niemniej ta propozycja była bardzo taka ugodowa, została kompletnie zignorowana, wyśmiana, odrzucona przez rząd. Oni uważali, że już nas, Polaków, pokonali. Władza Wrona, pan generał Jaruzelski, Kiszczak uważali, że już właściwie oporu nie ma, że nas złamali. I wtedy sobie powiedzieliśmy, że no to nie jest tak szybko z tym,
choć
z nami.
Warto powiedzieć, że wy to robicie na przełomie, zdaje się, maja i czerwca, to dobrze kojarzę daty.
Tak, tak.
To jednak jesteśmy po 1 i 3 maja 82 roku, kiedy mamy jednak wielkie demonstracje, które przez Polskę przechodzą.
Tak,
to jest taki sygnał mówiący, że Solidarność jeszcze żyje, albo też, że duża część społeczeństwa solidaryzuje się z ideami zniszczonego związku.
To dobrze, że pan mi o tym jakby tu przypomniał, no bo te demonstracje, które były, wielkie demonstracje, które były w stolicy, w Krakowie, właśnie tutaj na Wybrzeżu, w Gdańsku i tak dalej, one nie odbyły się we Wrocławiu. Dlaczego się nie odbyły? No bo szef RKS-u wtedy Solidarnościowego, tego podziemia Solidarnościowego, Frasyniuk, no zakazał wtedy wzywać do demonstracji w tej gazetce z dnia na dzień. No nie wiem, czy to była instrukcja, którą on dostał od TKK, czy od Bujaka, czy od kogoś, czy to była decyzja władz krajowych, ale te demonstracje były właśnie spontaniczne. One nie były zorganizowane. To ludzie sami, młodzi, często robotnicy z dużych fabryk, wychodzili na ulicę. To pokazywało, że ta wola oporu taka narodowa jest. Ale organizacyjna słabnie, o tak bym powiedział, że ten taka konspiracja solidarnościowa to jest trochę za mało, bo te postulaty, można powiedzieć, że jak się chce jakby rzeczy dostrzec, to Norwid powiedział, żeby rzeczy dostrzec, trzeba je zwiększać. Coś takiego, przepraszam, niedokładnie może to cytuję, tak? I teraz my chcieliśmy zwiększyć te swoje żądania, żeby otrzymać, bo to nie wystarczy, że mają zwolnić więźniów politycznych i zalegalizować Solidarność. Oni się z tego śmiali po prostu, oni to traktowali niepoważnie, ale można powiedzieć, że myśmy postawili jeszcze bardziej niepoważną tezę: rozpad komunizmu, rozpad Związku Sowieckiego. No tym niemniej to była jakaś perspektywa. To wolność dla Polski, wolność dla Europy. To była perspektywa. To była perspektywa, no, którą oni mogli najpierw zignorować, ale potem rzeczywiście ta eska, którą malowaliśmy na murach, Solidarność. Więc ta Solidarność walcząca była pewną reakcją na ten stan społeczny.
No tak, ale to też była reakcja, którą ja dość dobrze pamiętam. Znaczy cała masa ludzi, która pozostała w podziemiu po wprowadzeniu stanu wojennego, paradoksalnie zradykalizowała się. Wiele ludzi, którzy zgadzało się z owym umiarkowanym kursem Solidarności jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, kilka miesięcy później mówi już, że no, z komunistami nie da się rozmawiać, bo zobaczcie, co nam zrobili.
To prawda, ale z drugiej strony było też zmęczenie. No nie wiem, to ten okres trwał lata. Gdzieś tak w połowie lat 80. znowu był taki dołek społeczny. Było takie jakby, no, że to nic nie da zrobić. Pan
to
rozumie,
prawda, że... tym bardziej, że trzeba pamiętać, że jakaś część polskiego społeczeństwa emigruje. Mamy do czynienia też
bardzo
z taką ucieczką.
Bardzo wielki upływ takich talentów i krwi, oczywiście, i pewnego zaangażowania patriotycznego, bo to byli działacze Solidarności, to byli ci ludzie, którzy byli w jakimś stopniu demokratycznie przetestowani i to setki tysięcy tych ludzi wyjechało na Zachód. No, część z nich była tak trochę po niewoli swojej wyrzucona, ale część też no, nie miała jakby innego wyjścia. To było takie osłabienie tego polskiego ducha. I wtedy ta organizacja, którą stworzyliśmy, no myśmy tego wszystkiego nie wiedzieli na połowie 1982 roku, no że jak to będzie wszystko się działo i tak dalej. No nie wiedzieliśmy też, czy tworząc tą organizację byliśmy pewni tego, czego chcemy, ale obawialiśmy się, czy nie jesteśmy spenetrowani, czy coś z tego wyjdzie. Czy to są tylko nasze pobożne życzenia, czy to zostanie, że tak powiem, społecznie zaakceptowane. No i to, ta budowa tej organizacji, jej tworzenie, to był proces, to było pewne wyzwanie, które toczyliśmy i które sprawdzaliśmy się sami. Ja jestem do dzisiaj dumny z tych swoich przyjaciół, kolegów, koleżanek, którzy mimo trudów takiego dnia codziennego, tego, że musieli pracować, normalnie wychowywać. Ja się ukrywałem. Mnie w tym sensie było łatwiej, pan rozumie, że, bo jakby no, byłem może bardziej niespokojny o to, co się dzieje wokół mnie, ale oni mieli normalne obowiązki i to i oni dokonywali jakby takiego wielkiego wysiłku w imię właściwie no, nie zwycięstwa, bo to też się nam wydawało taki, w imię takiej trochę moralnej, jakby no, takiej godności swojej, takiej jakby no, że to tak trzeba, że to powinno
mówił
się tak.
Mówił pan o radykalizmie waszych postulatów, ale też pojawiła się kwestia radykalności pewnej formy działania. To też była pewna cecha, która w którymś momencie działalności Solidarności Walczącej się pojawiła.
No bardzo tam wiele takich cech było. No, najpierw sama pan mówił o radykalności, to jest bardzo ważne, ale jeszcze wstępniej, tak bardziej na początku chciałbym powiedzieć o formie organizacyjnej. No, byliśmy czymś takim, co z punktu widzenia współczesnej organizacji no, tak wyprzedzało ten czas. My nie byliśmy tak, jak się to chce teraz przedstawiać, czy niektórzy nawet publicyści nas przedstawiają jakąś kopią Armii Krajowej, czy coś takiego. My byliśmy taką strukturą bardzo, bardzo taką rozproszoną, bardzo sieciową, bardzo taką poziomą bardziej, nie wertykalną. Zresztą między nami też był spór właśnie. W różnych regionach Polski były takie równoległe struktury Solidarności Walczącej, jakby no nie stykający się nawet, a co więcej, no, były takie jakby enklawy, gdzie powstawały pewne jakby takie powielenia tych naszych działań bez naszego, można powiedzieć, nawet udziału organizacyjnego, że ludziom sami
ofiarowaliście pewien szyld, a tak, ludzie po prostu
tak,
działali.
A ludzie zaczęli działać i to jest coś, co jakby taka organizacja trochę bez organizacji takiej w sensie hierarchicznej struktury, chociaż była Rada Solidarności Walczącej, był Komitet Wykonawczy, no byłem ja, który byłem przewodniczącym tej Solidarności Walczącej, ja nie mówię, były symbole, była ta eska, była nasza działalność taka bieżąca, taka uporczywa i taka, no właśnie taka jakby no, taka można powiedzieć, taka działalność solidna taka bardzo, no bo regularnie ukazywała się ta gazetka, bo prowadziliśmy audycje radiowe, zresztą tu również te audycje radiowe, gdzie nawet nadawaliśmy tutaj na wybrzeżu, ale one miały też sobie taki element innowacyjny, takiej pewnej nowoczesności. Myśmy wchodzili nie na wolne zakresy fal, tylko na zajęte i na lokalnie przebijaliśmy, ponieważ to jest tam z odległością od nadajnika R kwadrat, tak, zmniejsza się ten impuls, no to lokalnie na kilkuset metrach, na mieście, jak na dużym...
Wypieraliśmy
tego nadawcę. Jeżeli tych nadajników było dużo, to jeżeli one pojawiały się nieoczekiwanie, bez żadnej zapowiedzi, no to siła tego oddziaływania była naprawdę potężna, bo zaskakiwała i słuchaczy, i zaskakiwała naszych przeciwników, którzy nie wiedzieli, nawet jak przelatywały pelengatory nad Wrocław, przelatywały z NRD pelengatory specjalne, ze wschodnich Niemiec wtedy, helikoptery przelatywały, żeby nas namierzyć, no to ich radiostacje były zagłuszarką. Oni sami, zagłuszają, namierzając nas, nie było trudnością, bo sami siebie zagłuszali te sygnały. Także to była no bardzo, te ramki nasze, to nie było tak, że to nasza działalność nie opierała się tak jak Warszawy na opowielacze, o nowe maszyny, o pieniądze, tylko opierała się o chęci, o każdy, można powiedzieć, członek Solidarności Walczącej, może bez przesady. Oczywiście ja tu tak trochę przerysowuję to wszystko, ale ta ilość drukarzy na ramkach była bardzo duża. Były takie całe zespoły, które myśmy się tak bardzo nawet nie przejmowali, jak nam drukarnia wpadła, pan rozumie, tak? No bo mieliśmy, to nie chodziło nam o to, żeby nie wpadać, ale bardziej chodziło o to, żeby jak wpadną jedni, żeby byli drudzy.
To niech pan powie trochę o tych ludziach.
W tym sensie nie do zdarcia taka organizacja
no właśnie,
była.
No
bardzo trudna.
Pan...
Chociaż nie wiem, jak... Chociaż trzeba też oddać pewną sprawiedliwość. Nie wiem, jakby z drugiej strony był taki stalinowski terror. Bo to nie jest tak, bo myśmy też nie byli poddani takiej próbie skrajnej, takiej bardzo, bardzo niszczącej próbie, prawda, fizycznej. No,
to prawda, od któregoś momentu była taka świadomość, że mniej więcej najczęściej raczej 22 lipca przychodzi amnestia, albo czasami 13 grudnia i można liczyć na to, że nawet jeśli się dostaje surowszy wyrok, to można liczyć, że z tej amnestii się skorzysta za jakiś czas. Choć to oczywiście była wiedza, którą zyskiwaliśmy dopiero z kolejnymi latami, lat 80., a nie na samym początku tych wydarzeń. Chcę, żeby pan opowiedział mi trochę o ludziach Solidarności Walczącej. Kim oni byli i jacy byli?
Ci, którzy zakładali, ci moi koledzy i tak dalej, to w dużym stopniu było środowisko uniwersytetów, politechnik, środowisko nauki. No tam był też Jurek Niecia, który był przewodniczącym Solidarności Rolniczej z Opola, no ale w większości to byli ludzie z kręgów właśnie inteligencji, tak można powiedzieć, bardziej niż nawet, ale pierwszy sprawdzian, który jakby tak przetestowaliśmy, to znaczy, bo półrocze stanu wojennego 13 czerwca 82 roku, tak, i RKS, czyli Władek Frasyniuk, mówi, żeby nie wzywać ludzi na ulicę na ten czas, a myśmy tak delikatnie wezwali do składania kwiatów pod zajezdnią, wtedy, gdzie tam się strajki solidarnościowe zaczęły we Wrocławiu. No i jak przyszli ludzie, ale więcej, jak ci ludzie przyszli, to ZOMO ich rozgoniło, te kwiaty deptało i tak dalej. I to się przerodziło wtedy w reakcję całej dzielnicy. Całej dzielnicy, teraz się mówi jeszcze na plac Pereca, że to gaz plac. No i tam młodzi, to jest taka dzielnica robotnicza Wrocławia. Papabak, Dolmel, FAT i inne tam zakłady pracy, i ci robotnicy podjęli taką walkę z ZOMO i okazało się, że potencjał taki właśnie wewnętrzny, taki nie tylko konspiracyjny, ale potencjał takiego oporu duchowego, on w narodzie istnieje, znaczy w mieście istnieje bardzo głęboki, no i to nam ułatwiało, więc my byliśmy jako założyciele, może byliśmy z elit, takich elit wtedy, elit można powiedzieć takich intelektualnych, bo to byli pracownicy naukowi uniwersytetu, studenci też byli, najmłodszymi naszymi założycielami byli studenci, tak, ale gdzieś tam mieliśmy to zaplecze w takim normalnym, robotniczym, w takim pracowniczym jakby środowisku i to się czuło, że mamy to wsparcie. Także to było takie przenikanie różnych środowisk. Nie można powiedzieć, że to była... Chociaż oczywiście większość tej Solidarności Walczącej to były miasta.
Wspominał pan o tym ukrywaniu się. Jakby pan mi opowiedział, jak wyglądało to zatrzymanie, no i potem ta historia, która też stała się głośna, czyli pana wypchnięcie za granicę, a potem powrót do Polski w 1988 roku.
No, ja się ukrywałem, jak już panu mówiłem, znaczy prawie wyłącznie w mieszkaniach, gdzie ktoś mieszkał, gdzie mieszkały rodziny, mieszkały dzieci i tak dalej. No i to w takich mieszkaniach się ukrywałem. No, ciekawe, że żadno z tych mieszkań, żadne archiwa nie wpadły przy naszym zatrzymaniu, bo to było to inne, to było inaczej niż jak wpadły tutaj te osoby z pierwszego planu Solidarności, pan Bujak czy Frasyniuk, gdzie wpadły te rzeczy związane z konspiracją. U nas nie udało nam się tego uniknąć wszystkim. Sam moment aresztowania był dla mnie bardzo ciężki, byłem zły na siebie, no bo jakieś tam błędy z naszej strony, no ale wie pan, jak się 6 lat ukrywa i ta dysproporcja była siły oczywista po tej drugiej stronie. Ja wszystkim moim kolegom mówiłem, jak chodzili do konspiracji, co oni chcą, żeby robili to, niech robią co chcą, tylko żeby robią tak, żeby komuna upadła, tak im mówiłem, ale z drugiej strony też im obiecywałem, że jedno, co mają pewne, to więzienie, tak, no jak któryś kolega tam już potem, jak przeszedł to więzienie i tak dalej, to mówi, no kolno, skąd ty wiedziałeś? Mówię, no ja mówię, to nie trzeba było być specjalnie inteligentnym, żeby się do tego, że tak powiem, przyznawać, tak, że to tak będzie. No to byli w dużym stopniu ludzie, zwłaszcza kobiety, chciałbym tu pochwalić, ponieważ kobiety były bardziej takie odporne. No, mieliśmy również przypadki, że mężczyźni sypali, czy częściej, mieliśmy różne takie wpadki, mieliśmy zagrożenia, no ale przez to, że ta struktura była taka właśnie bardzo rozproszona, że była bardzo taka niespionowana i bardzo trudna była. I aha, no i jeszcze najważniejsze, w tym kierownictwie Solidarności Walczącej, chyba to była też jedyna organizacja, panie redaktorze, że w tym kierownictwie rolnicy nie mieli swojego informatora SBC i tak dalej. Bo i w TKK, i we wszystkich innych, i w MRKS-ie, i w LDPN-ie, i tam w tym kierownictwie byli ludzie, którzy donosili na swoich kolegów, tak? A nam się udało, to jakieś takie szczęście, taka łaskawość jakby Boża nas tutaj chroniła, no, albo jakieś takie wyczucie tych moich kolegów, tak, że dobieraliśmy się tak, żeby wśród nas kapusiów nie było, no to wtedy byliśmy przeceniani przez, sami siebie nie docenialiśmy być może nawet, ale przeceniani byliśmy przez przeciwników, bo jak oni nie mają tej informacji, to jest taki zapis 86 roku, że wszystkie siły, zapis Biura Studiów SB, tak, że wszystkie siły skierować na likwidację, wszystkie siły i środki na likwidację Solidarności Walczącej, no bo inne organizacje były w dużym stopniu pod kontrolą. No ten druk, który jest drukiem, to jest jakimś takim jakby no, takim znakiem szczególnym podziemia polskiego, tak? Powszechność tej działalności wydawniczej, no to jednakże ta działalność wydawnicza w dużym stopniu była traktowana przez służby specjalne, przez tą SBC jako coś, jako pewien wentyl, no bo cała działalność warszawska wydawnicza książek i tak dalej, no to była jakby do zwinięcia, no bo oni wiedzieli o tym, to było kontrolowane. Tygodnik Mazowsze był pod kontrolą. Wszyscy zwracają uwagę na ilości, na zasięg, ale nie mówi się o treściach. No, ja tutaj wstępnie w tej rozmowie mówiłem, że myśmy byli taką jedyną organizacją, która miała takie cele właśnie, takie bardzo, bardzo głębokie i dalekosiężne cele, które się okazały potem o dziwo prawdą. I te cele jakby zarażały nie tylko nas, bo myśmy również próbowali wychodzić z tymi naszymi ulotkami po rosyjsku pisanymi. Próbowaliśmy wychodzić to na wschód. No i tam w latach chyba w 85 roku audycje BBC, Głosu Ameryki i tak dalej, Reutera podały, że nasze ulotki są w Kijowie, są na wschodzie. No więc w jakim stopniu ta nasza działalność, byśmy tą solidarnością naprawdę promieniowali, tak? Ale to jednakże, że komunizm upadł, to przecież nie stało się tak samo z siebie. To stało się dlatego, bo ludzie tamtego systemu w dużym stopniu przestali. No, jest ten pucz Janajewa, panie redaktorze, to jest 91 rok, tak? 91 rok, sierpień, tak? To więc to jest już 2 lata po naszym okrągłym stole, tak? No i teraz wydaje się, że ten komunizm może wracać. Prezydent Wałęsa pisze taki adres nawet hołdowniczy do Janajewa, który się potem nie został przesłany, tak? I no, Janajew wyprowadza na Plac Czerwony takie czołgi kagiebowskie, czołgi wtedy, prawda, taką brygadę specjalnych swoich janczarów wyprowadza, tak, i na ten sam Plac Czerwony wychodzą Moskwiczanie. No i te czołgi, zamiast już strzelać do tych swoich sióstr, braci, rodziców, tak, co zrobiły czołgi na placu Tiananmen chwilę wcześniej, tam 2 lata wcześniej w chińskie, tak, to te czołgi pozwalają sobie wkładać w lufy kwiaty, bo Jelcyn wchodzi na wieżyczkę, no i to jest moment, w którym upada ten komunizm w Związku
Sowieckim. To prawda, że to jest... dzisiaj się spieramy, która z kropli była tą, która zdecydowała, ale tak naprawdę mamy proces. Do czynienia z deszczem.
Tak, to był proces cały i myśmy zmiękczali ten beton, czy tą skałę komunistyczną.
Chcę jeszcze, żeby pan mi opisał ten moment, kiedy próbowano zmusić pana do emigracji, to się na chwilę udało, a potem pan wraca do Polski.
No, jak jesteś w więzieniu, ja byłem przez swojego, bo moim adwokatem był wtedy pan, miałem tam paru adwokatów, ale był pan Olszewski, potem pan premier Olszewski, tak? I przez niego wysłałem taką wiadomość, czy moi koledzy chcą, żebym, zgadzają się, żebym wyjechał. No i oni powiedzieli, że tak, żebym tam załatwiał pieniądze, bo myśmy nie mieli żadnych środków, mieliśmy prywatne kanały wspomożenia finansowego. To nie tak jak, że te układy, ten brukselski układ pana Mileskiego, czy waszyngtoński układy związków zawodowych, że nas wspomagały. Myśmy nie mieli wspomagania, niestety. 80 milionów też nie mieliśmy, absolutnie. To były pieniądze, które leżały na antresoli u pana, u arcybiskupa, czy potem kardynała Gulinowicza i one niestety nie pracowały na podziemie. Nawet w tym, nie tylko na podziemie, ale Solidarności Walczącej, ale również na podziemie już potem, już po aresztowaniu Józefa Piniora, na podziemie te solidarnościowe też nie pracowały. I wtedy, jeżeli nie są stawiane żadne warunki, bo tak było, to ten wyjazd pierwszy mój do Rzymu był bez żadnych warunków, że nie miałem, że mogę wracać kiedy chcę, ale kiedy z Rzymu po trzech dniach, po takim krótkim spotkaniu z Ojcem Świętym, wtedy co było takim dla mnie no, nieoczekiwanym takim momentem, no bo to załatwione było przez ojca Hejmo bardzo szybko, tak? Kiedy wracałem, to już potem mnie wtedy wyrzucili bez prawa powrotu, z jednokrotnym przekroczeniem granicy i tak dalej, no to potem po paru miesiącach wróciłem już nielegalnie, no tak to wszystko się jak dało, bo najpierw powiedzieli, że mogę wracać, ale jak wróciłem po trzech dniach, to się okazało, że wracać nie mogę.
No właśnie, no, ale na szczęście nie udało się pana zmusić do emigracji, wraca pan do Polski, no potem też pojawia się pan już w tym naszym życiu politycznym, które kształtuje się po roku 89, potem kandyduje pan nawet na prezydenta, no ale teraz jest pan posłem, marszałkiem, seniorem tego Sejmu, no ale to już jakby zupełnie inna historia, historia no tak. Polityki w Polsce, która się toczy. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Bardzo dziękuję za to.
Konrad Morawiecki był moim gościem i za rozmowę dzisiejszą.
Panu dziękuję za rozmowę i za uwagę. Bardzo dziękuję.